Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Słuchaj, Michał. Ja dzwonię w takiej sprawie, którą zauważyłam podczas tych wszystkich wolnych dni świątecznych, dotyczące tej rejonu Prawobrzeża, dokładnie wszystkich hipermarketów i ludzi, którzy wyjeżdżają zarówno z Outletu, czy z Realu, czy z McDonalda. Zauważyłem taką rzecz, że wszyscy chcący wyjechać ze Szczecina skręcają w prawo, jadą na Nowe Rondo, gdzie o wiele łatwiej by było, gdyby skręcali sobie w lewo, zjeżdżając na główny zjazd ze Szczecina. By trzeba było na pewno porobić strzałki przy każdym zjeździe, że droga tranzytowa jest w lewo, a nie w prawo. I przez to, że wszyscy skręcają w prawo, czyli na te Nowe Rondo, no robią tam się olbrzymie korki i ludzie niepotrzebnie stoją i się denerwują. A w czasie tych wolnych dni, w czasie tych świąt było to widać szczególnie, kiedy korek sięgał od Ronda aż po Real. Także można by było w tym kierunku tutaj też coś zadziałać. Serdecznie pozdrawiam.
Ma pan rację, to święte słowa. Wyjazd z tych centrów handlowych można zorganizować inaczej. Ja mam nadzieję, że ci wszyscy z państwa, którzy są ze Szczecina albo po prostu mieszkają na Prawobrzeżu, wiedzą, że są też inne drogi wyjazdowe z miasta, że można przecież pojechać przez ulicę Dąbską, nie ma żadnego problemu. Z tego objazdu dosyć często korzystam, kiedy są korki. Skręcić tuż za Realem w prawo, potem na wysokości tymczasowego lodowiska skręcić w lewo, a stamtąd już jest naprawdę bardzo dobry dojazd. I na autostradę, i w kierunku Stargardu Szczecińskiego, czy też Pyrzyc. Także proszę o tym pamiętać, że są też inne możliwości i niekoniecznie długo stać w korkach, o których wspomniał słuchacz. Witam państwa. My jesteśmy na polu boju, czyli Mariusz Tałajkowski nieco zamyślony i zadumany. No tak, lata mijają, panie Mariuszu, mijają i tak... Przemysław Szymańczyk, dzień dobry, a Sławek Orlik jeszcze pracuje, jeszcze przygotowuje ostatnie tematy. Zdaje się, umieszcza na naszej stronie kolejne zdjęcia. Za chwilę zejdzie do naszego studia i będzie można już do nas dzwonić. Przypomnę telefony 510-37-32, 510-37-36, czas reakcji @radioszczecin.pl.
Dzień dobry, kłania się stary słuchacz. I znów Świnoujście, no tak, tam się dzieją zazwyczaj ciekawe rzeczy, w końcu to jedyne miasto na wyspach. A czy w związku z tym wybuchem na targowisku na słynnej ulicy Wojska Polskiego, zwanej Sezamkową, czy moglibyście zapytać odpowiednich instytucji, co prawda jeszcze nie wyjaśniono dokładnych przyczyn wybuchu materiałów pirotechnicznych, ale czy mógłby zrobić jakieś zmasowane kontrole, bo przecież idzie Sylwester, na innych miejscach, w Szczecinie i nie tylko, tam gdzie są sprzedawane materiały pirotechniczne. No lepiej na zimne dmuchać, prawda? Zapobiegać niż leczyć. Kłaniam się, wszystkiego dobrego po świętach.
Dziękuję panie Darku. Panu również wszystkiego dobrego. Powiem tak, że chyba drugiego dna w tym nieszczęśliwym wypadku nie ma. Nie są to porachunki gangów, nie jest to celowe podpalenie, które miało skutkować wybuchem właśnie. No tak się nam przynajmniej wydaje. Nasi nieoficjalni informatorzy w tej sprawie nic nam szokującego i sensacyjnego nie powiedzieli. Zresztą chyba statystyki akurat w tej kwestii mamy coraz lepsze, to znaczy coraz mniej zdarza się nieszczęśliwych wypadków związanych przede wszystkim z dystrybucją i sprzedażą samych fajerwerków. Nie słyszałem ostatnio o jakimś takim spektakularnym wydarzeniu. Chyba to najbardziej głośne, dosłownie i w przenośni, wydarzyło się właśnie w Świnoujściu. Dzisiaj Sławek przed południem, dosłownie kilkanaście minut temu, rozmawiał z policją w Świnoujściu. Wiemy na pewno już, i to możemy potwierdzić ze stuprocentową pewnością, że policja skończyła gromadzić dokumenty w tej sprawie. Skończyła swoje działania i przekazała wszystkie te dokumenty do prokuratury i prokuratura podejmie w ciągu najbliższych dni, może kilkunastu dni, zdaje się, ma na to 30 dni, decyzję o tym, czy postawić komuś w tej sprawie zarzuty. Ja przypomnę, że w wyniku wybuchu przy ulicy Wojska Polskiego i Kruczkowskiego w Świnoujściu na stoisku z fajerwerkami dwie osoby trafiły do szpitala. w związku z obrażeniami. Jedną była kobieta, pracownica tego stoiska, na którym doszło do wybuchu, a druga to kobieta, która przypadkowo tamtędy przechodziła. Jeśli zostaną postawione zarzuty, to zapewne z artykułu 164, kto sprowadza bezpośrednie niebezpieczeństwo zdarzenia określonego w artykule 163, paragraf 1, a chodzi o m.in. pożar, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Ale jak powiedzieliśmy, nie jest to jeszcze przesądzone, iż prokuratura zdecyduje się na taki krok. Jeśli chodzi o kwestie wymogów, jakie stawia się czy to sklepom, których można kupić fajerwerki, czy też odrębnym stoiskom, które znajdują się na parkingach, czy w miejscach tak zwanych dostępnych publicznie, to mogę Państwu obiecać, że przynajmniej kilka zdań temu poświęcimy. Janusz Wilczyński w ostatnich dwóch programach, dwóch magazynach Czas Reakcji, Jutro i Pojutrze, na pewno no, kilka minut znajdzie, aby wyjaśnić Państwu te zasady. 510-37-32, 510-37-36, czas reakcji @radioszczecin.pl. Proszę się, drodzy Państwo, nie bać, można do nas dzwonić. Jest już przy telefonach Sławek Orlik, który jest gotowy do tego, aby z Państwem podjąć rozmowę na każdy temat. Przypominamy, w tym programie rozmawiamy na każdy temat, byleby językiem kulturalnym i cywilizowanym. 11 minut po południu, teraz no dosyć przykra, powiem, sprawa. Proszę posłuchać.
Jestem stałą słuchaczką. Może panu redaktorowi szefowie Ekotradę odpowiedzą, dlaczego nie przelali poborów na konta zwykłych pracowników. Powinny płynąć 25. O sobie nie zapomnieli. Na święta mieli brzuchy napełnione. Nie dość, że się tyra po 12 24 godzin za 4,80 brutto, a ile otrzymuje się netto, to wstyd się znajomym przyznać. Powinni nazywać się ekotragedia. Serdecznymi pozdrowieniami dla całej redakcji stała słuchaczka Maria. Dziękuję bardzo.
Pani Mario, przyznam, że zmartwiła nas Pani nieco i to zupełnie szczerze mówię. Rozmawialiśmy dziś przed rozpoczęciem programu z dyrektorem szczecińskiego oddziału firmy Ecotrade. Nie zdradzę tutaj żadnej tajemnicy, jak powiem, że Ecotrade również wykonuje usługi na terenie Radia Szczecin. I tak, dyrektor handlowy spółki powiedział nam, że dyrektor oddziału szczecińskiego powiedział nam, że dyspozycja przelewów, jeśli chodzi o płace pracowników, wynagrodzenia za miesiąc grudzień, zostały wydane 22 grudnia, tak aby właśnie przed świętami Bożego Narodzenia znalazły się na kontach. I nic panu dyrektorowi nie było wiadomo na ten temat, by stało się inaczej, by ktoś pieniędzy wynagrodzenia za grudzień nie otrzymał. Natomiast powiedziałem, że pani Mario, nas pani zmartwiła przede wszystkim wysokością tych stawek, bo jeżeli prawdą jest, iż zarabiają państwo 4 zł i 80 groszy brutto, no to naprawdę należy się zastanowić, czy do pracy warto przychodzić i czy warto ją podejmować. To już jest moja zupełnie indywidualna opinia. Tak jak indywidualne są ponoć stawki negocjowane pomiędzy pracownikami a pracodawcą, w tym wypadku firmą Ecotrade. Powiem tak, że w zależności, tak tam przynajmniej powiedziano, w zależności od kalibru budynku, tak się wyrażę, czyli im budynek jest ważniejszy, choćby z punktu widzenia na przykład obronności państwa, tym wiadomo, te stawki są dla pracowników ochrony wyższe. Jeśli ma się pozwolenie na broń, wiadomo, że takiego pracownika wynagradza się lepiej. No jeżeli ma się dłuższy staż pracy w tego typu firmach, również można liczyć na większy zarobek. Ale jeżeli 4 zł i 80 groszy jest taka stawka godzinowa, no to naprawdę to jest dla mnie szok, że ktoś za to pracuje. Mam nadzieję, że w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy nowa większość parlamentarna i nowy rząd jednak dotrzyma obietnicy i sprawi, że będzie określona minimalna stawka godzinowa, za którą można zatrudnić pracownika w ramach umowy o pracę i będzie ta kwota przez wszystkich pracodawców przestrzegana, no bo wtedy ta praca naprawdę będzie miała sens i będzie pożądana o wiele bardziej niż w tej chwili. Trudno mi nawet przeliczyć, jaka to wychodzi pensja miesięczna za tego rodzaju i tego w tej wysokości wynagrodzenie. Naprawdę nie chce mi się teraz tego robić, aby nie sprawiać choćby pani Marii przykrości. Gdyby podobne kłopoty się powtórzyły w przyszłości, bardzo proszę o telefon do nas. 14 minut po południu, to jest magazyn Czas Reakcji, 510-37-32, 510-37-36. Widzę, że Sławek Orlik już z kimś rozmawiał, czy rozmawia, podjął rozmowę. Nie wiem, czy gość chce, czy osoba chce wystąpić na antenie na żywo, coś skomentować, coś dodać. Nie, mam informację, że nie. Dobrze. W takim razie jest komentarz zarejestrowany przez naszą automatyczną sekretarkę po wczorajszym programie. Przypominam, część programu poświęciliśmy reklamie, która zdaniem naszego słuchacza, no słuchacz to znakomity, zdaniem naszego słuchacza jest umieszczona w niewłaściwym miejscu. To znaczy jest to zdjęcie reklamujące film Franciszek, na którym oczywiście znajduje się aktor, który odgrywa główną rolę. Wiadomo, z krzyżem i z wizerunkiem Chrystusa, ale zdjęcie, jak powiedziałem, jest tuż nad pisuarem umieszczone. Zdaniem naszego słuchacza, ale nie tylko jednego słuchacza, jest to ekspozycja niewłaściwa i ekspozycja, która wprost nie szanuje uczuć religijnych chrześcijan. I chciałbym poprosić Mariusza Tałajkowskiego o zamianę kolejności emitowanych telefonów. Ten komentarz, który w tej chwili widnieje jako kolejny do emisji, jest właściwy. Proszę posłuchać.
Witam, Marcin ze Szczecina. Chrześcijaństwo jest atakowane nie tylko w Polsce, ale na całym świecie, bo tak jak pan Przemek tutaj wspomniał, co by było, gdyby jakiś islamski duchowny pojawił się na plakacie, to podejrzewam, że w takim islamskim kraju kino spłonęło albo no, co najmniej zostało zdewastowane przez tłum fanatycznych ludzi. Natomiast chrześcijaństwo, prawda jest taka, że po prostu nie odda. Podobnie jest w muzyce, której słucham od wielu lat, w muzyce metalowej, gdzie chrześcijaństwo jest atakowane, a nie słyszałem żadnego zespołu metalowego, który atakowałby islam, bądź buddyzm, bądź hinduizm. No bo prawda jest taka, że chrześcijaństwo bardzo łatwo jest atakować, bo to nie oddamy, no taka jest prawda. Dziękuję ślicznie, pozdrawiam.
Dziękuję za ten komentarz. Jeśli chodzi o odnoszenia się do islamu, na przykład w muzyce no, ciężkiej, o której pan wspomniał, jeśli dobrze pamiętam, to Slayer nagrał taki utwór Dżihad. Też nie za bardzo, no kontrowersyjnie, delikatnie rzecz ujmując. Ale ma pan rację, jest tak jak pan mówi, 17 minut po południu, to jest magazyn Czas Reakcji, 510-37-32, 510-37-36, Czas Reakcji @radioszczecin.pl. Teraz, no, mamy tu sporo komentarzy, powiem szczerze, i tych mailowych, i tych telefonicznych. Dzisiaj przygotowałem, zdaje się, i wybrałem tylko dwa, bo sprawą się zapewne jeszcze zajmiemy. Nasz stały słuchacz, jednocześnie kierowca autobusu, pan Krzysztof Bazan, napisał list otwarty do prezydenta Szczecina, przewodniczącego Rady Miasta, do władz spółki przewozowej Spadombie, również do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Wprawdzie do ZDITM-u jeszcze oficjalnie pismo nie dotarło, ale znana jest już ZDITM-owi jego treść. Wczoraj naszym gościem był Dariusz Wołoszczuk i odnosił się do wszystkich tez zawartych w liście pana Krzysztofa Bazana. Można podzielić ten list na dwie części. Jedna część zawiera uwagi co do kontrolerów nadzorujących ruch z ZDITM-u o niewłaściwe zachowanie w stosunku do kierowców i motorniczych. Pod byle pozorem, z błahych powodów, wlepiają im, tak można w skrócie powiedzieć, kary. No te kary zawsze wiążą się z tym, że i kierowcy autobusów, i motorniczowi otrzymują w końcu miesiąca mniej pieniędzy, niż wynika to z umowy o pracę. Jest potrącana premia bądź część wynagrodzenia, w zależności od tego, jakie są to przewinienia. Nikt nie podnosił takiego argumentu, by zlikwidować te służby, tylko chodzi o to, aby one się w stosunku do kierowców czy też motorniczych zachowywały w sposób wyważony, właściwy i naprawdę nie z każdego powodu fundowali tym ludziom mandaty. To jest jakby jedna część tego listu. Druga zawiera opis bardzo dokładny sytuacji, incydentu, do którego doszło, jeżeli dobrze pamiętam, 21 grudnia, w ostatnią niedzielę przedświąteczną. Tam pan Krzysztof Bazan, kierowca z Padombie, został poproszony o swojego przełożonego dyspozytora ruchu o to, aby zastąpił kolegę, który był chory. No i udało mu się to zrobić, choć został poinformowany o tym niespełna godzinę przed rozpoczęciem pierwszego kursu. Zdążył, autobus się nigdzie nie spóźnił, ale godzinę później w autobusie zjawili się kontrolerzy, no i zaczęła się dosyć nieprzyjemna dyskusja, która przerodziła się w równie nieprzyjemny incydent. Najprawdopodobniej pan Krzysztof będzie, znaczy został oczywiście ukarany za brak identyfikatora, czy będzie ukarany przez władze spółki, zarząd spółki, spadombie, tego nie wiemy. Chyba jednak nie. Stąd to rozgoryczenie. Wczoraj na ten temat dyskutowaliśmy z panem Dariuszem Wołoszczukiem. Czy to jest właściwa postawa, kiedy wytyka się człowiekowi, który chciał pomóc swojej firmie, brak identyfikatora, czy to jest rzecz najważniejsza. I są na ten temat oczywiście komentarze. Ja posłużę się najpierw komentarzem, który dotarł do nas od pana Łukasza. Jazda kierowcy bez identyfikatora. Chciałbym skomentować wczorajszą audycję na temat kierowcy, który takiego identyfikatora nie posiadał. Otóż ZDITM nakłada nagminnie kary na kierowców i motorniczych za błahe rzeczy, a każda kontrola kończy się tak zwanymi dwiema pieczątkami w karcie wozu. Wiąże się to między innymi z potrąceniem premii. Tak się dzieje zawsze. Ja się za to pytam, dlaczego kontrolerzy ZDITM sami się chowają po krzakach, by złapać nas na byle czym. Rozumiem, chowają się w krzakach przez wiele minut. Siedzą, najczęściej jedzą, przeglądają internet na prywatnych urządzeniach takich jak laptopy, tablety czy telefony. Tego już z zarządu ZDITM-u nikt nie widzi, tego nagannego zachowania. Patrzą tylko, no tu nie mogę przeczytać, jak uprzykrzyć życie, zmienię to ten wyraz, kierowcy czy też motorniczemu. Podejrzewam, że napisał do nas również kierowca. A to jest zapewne słuchacz ze swoim komentarzem.
Informuję Radio Szczecin, że to jest typowa sytuacja. Dobrymi chęciami to jest tylko droga do piekła wyblokowana. Panowie zrobili swoje z nadzoru, a pan zrobił swoje z dobrych chęci, uratował firmę. Po prostu firma nie jest zorganizowana. Dziękuję, do widzenia.
Dziękujemy panom za te komentarze. A ja muszę jeszcze kilka słów powiedzieć o tym, o czym sam wspomniał Dariusz Wołoszczuk wczoraj. Otóż, że sama spółka SPA jest, no tak, taką opinię wyraził, w uprzywilejowanej pozycji w stosunku do innych spółek przewozowych w mieście, że wywalczyła dla siebie lepsze warunki, Dariusz Wołoszczuk nie rozumie dlaczego, a sami kierowcy z tej spółki zdaje się, że są najbardziej niesubordynowani spośród wszystkich kierowców świadczących usługi w zakresie komunikacji miejskiej. Taka była teza. No i wczoraj do tej dyskusji włączył się pan prezes Sołtysiak ze Spadombie, dyrektor tego przedsiębiorstwa, jednocześnie prezes, no, który starał się przedstawić swoją opinię na zadany przez pana Krzysztofa Bazana temat. No i dzisiaj ja z panem prezesem miałem okazję kilkanaście minut porozmawiać po godzinie 10. Z tego, co udało mi się ustalić, pan prezes był oszczędny w słowach, udało mi się ustalić, że umowa zostanie zawarta pomiędzy ZDITM-em a Spadombie na pewno do końca roku, bo nie ma możliwości, aby świadczyć usługi na terenie gminy Szczecin takiej umowy nie podpisując. Oczywiście musi tę umowę podpisać i jedna i druga strona, żeby była ważna, wiążąca. Trzeba jeszcze certyfikaty bezpieczeństwa wydać. Nie jest to takie wszystko proste, jak się nam wszystkim wydaje. No i co jeszcze? I co jeszcze mogę na ten temat powiedzieć? Ano dlatego, że zapisy w poprzednich umowach nie były precyzyjne. W tym roku no, pisanie nowej wersji umowy trwa nieco dłużej. Pan prezes Sołtysiak po prostu powiedział, że nie chodzi o jakieś fundamentalne zmiany w tych zawartych czy zawieranych przez wiele lat umowach, ale chodzi o doprecyzowanie pewnych kwestii, żeby one nie pozostawiały zbyt dużego pola manewru, chociażby dla kontrolujących, ale również dla kierowców. Przykład, jeżeli jesteśmy przy identyfikatorze, to powiedzmy tak. Jeżeli kierowcy wszyscy mają być wyposażeni w identyfikator, no w większości z Państwa na przykład to się podoba, może kierowcom nie, ale Państwa jako pasażerom to się podoba, to w jaki sposób eksponować ten identyfikator? Czy on ma być zawieszony na szyi, czy przypięty z lewej strony na przykład do klapy garnituru, marynarki, swetra czy koszuli, w której jeździ, której prowadzi autobus kierowca? Czy też ma być na przykład przyklejony na deskę rozdzielczą autobusu? Chodzi o to, aby w sposób jasny i precyzyjny było określone, Czy ten identyfikator ma być widoczny dla pasażera, czy też nie? I jak ma być eksponowany? A nie, że powinien go tylko i wyłącznie kierowca posiadać, prawda? Bo może go posiadać chociażby i chować go za sweterek czy za koszulę i wcale pasażer nie musi widzieć i wiedzieć, z kim rozmawia. Także o to tak naprawdę chyba chodzi. No i te precyzyjne zapisy trochę zajmą czasu zapewne prawnikom. 24, prawie 25 minut po południu. Wiem, że z nami jest słuchacz. Zdaje się pan Andrzej. Nie wiem w jakiej sprawie, ale być może w tej, o której mówimy. Dzień dobry, panie Andrzeju.
Dobry, słuchacz.
Witam.
Panie redaktorze, to jest proste rozwiązanie, bo faktycznie zajmuje się radio tematem i tu są różne strony, różnie się wypowiadają. Wie pan, ja pracowałem w transporcie. Przykładowo przychodzi motorniczy czy kierowca autobusu do pracy, podpisuje listę, jest dyspozytor, daje mu kluczyki, daje mu te dokumenty wozu i przy tej okazji w szufladzie czy na tablicy identyfikator jego powinien być w pracy. I nie ma to, że zapomniał, że coś dostaje z kluczykami do autobusu czy do tramwaju i sprawa jest rozwiązana.
No tak, ale chodzi o to potem, jak umieścić ten identyfikator, żeby on był widoczny dla słuchaczy. Moim zdaniem, wie pan, panie Andrzeju, powinno być napisane na przykład, że ma być wpięty w klapę marynarki, koszuli czy swetra, prawda? Widoczny dla pasażerów. Po lewej stronie. Albo z prawej, albo z prawej.
Jasne. Podchodząc do kierowcy.
Tak, z prawej widzę z lewej. No jasne, jasne. Czyli oczywiście, że z prawej strony.
Z prawej strony przede wszystkim. Nie może być w autobusie, bo znowu zapomni. Bo znowu coś będzie.
Albo
nie
mu
tak,
upadnie,
znowu.
Prawda? No wiadomo,
tak,
wiadomo,
tak.
Jasne.
Powinien być przypięty, tak jak w firmach, w bankach jest. A jeszcze, panie redaktorze, chciałem taką sprawę powiedzieć, bo pan młody i redakcja jest młoda, ale kiedyś coś
panie
mi to
Andrzeju,
przypomina.
Pani
była
zawsze
taka konkurencja między zwykłym wojskiem a żandarmerią wojskową. I to mi przypomina temat właśnie. Zdy i ten, i kierowcy, i motorniczy. Bez komentarza.
Okay.
Najlepszego w nowym roku.
Panie Andrzeju, wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego w nowym roku. Dziękuję. 26 minut po południu. Skoro jesteśmy przy autobusach, być może gościa nie uda nam się namówić do rozmowy, o co bardzo proszę Sławka Orlika, by jeszcze raz spróbował. Ale sprawa jest. Sprawa jest. Przypomnijmy ten telefon, który był już emitowany wczoraj. Proszę posłuchać.
Witam, mam na imię Andrzej. Jadę ze Szczecina do Białegostoku autobusem. A to jest po prostu skandaliczna sytuacja. Autobus jest brudny, niesprzątnięty. Resztki jedzenia są na podłodze, jak i również za siateczką tam za tych przy siedzeniach. Toaleta cuchnie, szczególnie w tej części tylnej. Tam autobus jest brudny, szyby brudne. Wszystko jest brudne w autobusie. Autobus jakby nie był myty przynajmniej przez rok. No to on tak wygląda. To jest autobus PKS-u z Białegostoku. Rejestracja jest białostocka. Dziękuję.
No i proszę państwa, my dzisiaj byliśmy umówieni na rozmowę z panem Markiem Żaczkiem z Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Białymstoku, zresztą jest to spółka akcyjna, na rozmowę na ten temat, bo dowiedzieliśmy się wielu interesujących rzeczy. Pan Marek wczoraj po programie, który jest dyrektorem operacyjnym tej spółki, napisał do nas krótki e-mail. W nawiązaniu do przekazanej nam informacji informuje, że zostaną wyciągnięte konsekwencje służbowe w stosunku do kierowcy, który dopuścił się tego rodzaju wykroczenia. Mamy potwierdzenie, że rzeczywiście w autobusie było wyjątkowo brudno. Co wiemy jeszcze? Wiemy, że na tej trasie pomiędzy Szczecinem a Białymstokiem jeździ dwóch kierowców. Oczywiście to jest zbyt długa trasa, aby mógł prowadzić przez ten cały czas tylko jeden kierowca. I to w ich zakresie obowiązków służbowych leży posprzątanie autobusu po każdym kursie. Wprawdzie 12 godzin jazdy, można domyślić się, co dzieje się w takim autobusie, ile mają do wykonania dodatkowych czynności panowie kierowcy, ale to oni podpisują takie umowy o pracę i skoro podpisują umowy o pracę, w ramach której mają wykonywać tego rodzaju obowiązki związane z utrzymaniem czystości podczas podróży, po jej zakończeniu i przed rozpoczęciem kolejnej, no powinni się z tych obowiązków wywiązać. Wiemy również, że toaleta jest w ciągu tej podróży oczyszczana czy czyszczona na stacjach benzynowych, na których zatrzymuje się tenże autobus. No dlatego wiadomo, że no raz chyba, czy dwa razy na tej trasie autobus się zatrzymuje. No po to się zatrzymuje między innymi, aby oczyścić toaletę, udostępnić ją pasażerom. I byliśmy umówieni na taką rozmowę po to, aby wyjaśnić nam zasady, co się stało w tym wypadku i tak dalej, i tak dalej. No niestety, jak słyszymy, pan dyrektor PKS-u w Białymstoku od nas póki co telefonów nie odbiera. Bardzo nam z tego powodu przykro. Wiemy, że po godzinie 12.30 już nie mamy szans na żadną rozmowę, ponieważ będzie pan Żaczek uczestniczył w spotkaniu z marszałkiem województwa, w związku z czym no, szanse na to, że porozmawiamy jeszcze dzisiaj są prawie zerowe. Ale jest z nami za to słuchacz. Nie wiem, czy w tej sprawie. Witam pana, panie Julianie. Dzień dobry.
No witam pana.
Witam, dzień dobry.
O czystości autobusów jakiejś tam firmy białostockiej.
To PKS jest, PKS tak. Na tych dłuższych trasach.
Mm-hmm. Chciałbym panów zainteresować, panów redaktorów, czystością naszych tramwajów szczecińskich. Mm-hmm. Miałem wczoraj przyjemność jechać tramwajem numer 7 z bramy portowej w okolice ulicy Wawrzyniaka i stwierdziłem, że tramwaje są brudne, mm-hmm. tak delikatnie.
A proszę powiedzieć, jechał pan tramwajem starego typu, tego 105N-ką, czy nowym?
Typu.
Czy nowym
tak.
swingiem?
Oczywiście, mm-hmm. tak, nowym swingiem.
No to jestem zdziwiony, powiem panu.
No tak. Uh-huh. No. I to samo widziałem tramwaj, który odjeżdżał wcześniej, czyli 8. Przepraszam, nie, 7 to był starszy typ tramwaju, natomiast przed 7 z tego samego przystanku ruszał tramwaj linii numer 8 i swing i faktycznie uh-huh. też był bardzo brudny.
A ten starszy typ, to rozumiem, to jest Tatra ta kupiona z Berlina, tak? Czy ta 105?
Trudno mi powiedzieć. Trudno powiedzieć. Nie, chyba uh-huh. coś nowszego, ale nie jestem, no trudno mi powiedzieć, uh-huh. nie znam.
Ale brudno co? Śmieci były rozrzucone chociażby na podłodze, były brudne?
To znaczy nie, no brudny, tramwaj brudny, uh-huh. brudne szyby.
Nieumyte szyby, rozumiem?
Cały tramwaj uh-huh. praktycznie, no nie wiem, jak długo nie myty. Uh-huh.
Okej. Będziemy o tym rozmawiali. Ja niestety podejrzewam, że miało to związek z okresem świątecznym. Nie wiem, czy z taką samą częstotliwością wozy są myte w czasie świąt Bożego Narodzenia, jak w pozostałych częściach roku. Mam co do tego wątpliwości, ale to wcale nie usprawiedliwia przewoźnika. My nie kupujemy biletu po to, aby podróżować brudnymi wozami, jak pan tu słusznie zauważył, brudnymi tramwajami, czy autobusami. Ale wracając do tej długiej podróży do Białegostoku, bo rzeczywiście jest tak, że ten autobus jedzie od godziny 9.45 do 22.00 z minutami, ponad 12 godzin ma na pokonanie tej trasy. Przecież jest taka konkurencja w tej chwili na rynku przewozów. No, wydawać by się mogło, że tego rodzaju incydenty już nie powinny mieć miejsca. Jednak się zdarzają. Nie wiem, czym to tłumaczyć. Może ktoś zachorował, może coś się stało w tym autobusie. No chcieliśmy usłyszeć tłumaczenie. Być może jest jakieś przekonujące tłumaczenie, które usprawiedliwi zaistniałą sytuację. No ale widać, nie znaleziono dla nas z jakiegoś tam powodu nam nieznanego czasu. 12, no szkoda. 12.32 minuty. Dziś też będzie bardzo przyjemny temat omawiany na naszej antenie. Będziemy rozmawiali o bobrach szkodnikach, które zmieniają plany przestrzenne zagospodarowania miast bez wiedzy urzędników. No i budują różnego rodzaju tamy, które stanowią zagrożenie dla mieszkańców. I mówię o tym zupełnie szczerze i bez tutaj mrużenia okiem do państwa i puszczania oczka. Choćby osiedle nad Rudzianką. To jest miejsce, które bobry sobie upodobały. No i jeden z nich, zdaje się, na tyle uszkodził drzewo, że grozi ono zawaleniem. Mamy na naszej stronie zdjęcie, umieścił je Sławek naszemu słuchaczowi, serdecznie za nie dziękujemy. Albo drzewo już jest połamane i po prostu leży i uszkodziło przystanek autobusowy, albo rzeczywiście leży w okolicach przystanku autobusowego nad Rudzianką. Albo stanie się to, drodzy państwo, za moment. Proszę być ostrożnym za chwilę. Jeżeli wejdziecie na naszą stronę internetową, to zajrzycie, gdzie może być niebezpiecznie. I proszę sobie wyobrazić, że dziś na ten temat porozmawiamy z ogrodnikiem miejskim, ale też z łowczym miejskim. No bo nie tylko dziki są, drodzy państwo, dla nas zagrożeniem, ale bobry. Wprawdzie nie mutanty, ale te przesympatyczne zwierzątka, które osiągają około 100 cm długości i 30 kg wagi. O tym za kilka minut. Będziemy próbowali połączyć się z naszymi gośćmi. Tym razem będziemy mieli chyba więcej szczęścia. A teraz jeszcze dwa zdania o... A, tak, bo jeszcze kolega mi podpowiada, że Kolega mi podpowiada, że na naszej stronie też są inne zdjęcia, pokazują te zdjęcia, w jaki sposób próbuje, nie wiem czy skutecznie, ale chyba się to udało, ciężarówka, dosyć duża ciężarówka, myślę, że 30-kilkutonowa, próbuje zawrócić na wysokości basenu górniczego. Tam, jak wskazuje nasz słuchacz Mateusz, chodzi o ten zakręt na wysokości przystanku Mercatora. Nasz słuchacz twierdzi, że tam jest zakaz zawracania, ale jest to źle oznaczone, jest złe oznakowanie pionowe i poziome, z którego nie do końca jasno wynika, że ten zakaz obowiązuje. Tam można skręcać w lewo, ale na pewno nie zawracać. No i można zobaczyć na naszej stronie internetowej, ile to siły musi poświęcić i sprytu też na to, by dokonać takiego manewru w niedozwolonym miejscu kierowca tira, który, jak powiedziałem, jest na zdjęciu. My będziemy oczywiście apelować do tych, którzy odpowiadają za organizację ruchu w Szczecinie, aby poprawić tam oznakowanie, szczególnie pionowe. Nie jesteśmy pewni, być może ten znak był, ale z jakichś przyczyn zniknął. Ale proszę zajrzeć na naszą stronę internetową. Przypomnę, radioszczecin.pl, zakładka czas reakcji. 510 37 i 32, 510 37 i 36, czas reakcji @radioszczecin.pl. Otrzymuję od naszych kolegów realizatorów i od Sławka Orlika informację o tym, że mamy już naszego gościa na linii. Jest to pani Magdalena Grycko, ogrodnik miejski. Witam serdecznie, dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana, witam
serdecznie,
państwa.
Witam. Dzisiaj o bobrach będzie, to pani zapewne wie. Napisał do nas słuchacz, pan Michał. Witam panie Sławku, nie wszyscy w święta odpoczywali na osiedlu Bukowym. Pan Bubr postanowił zmienić zagospodarowanie terenu. Sęk w tym, że drzewo wiszące na ostatnim kawałku kory grozi upadkiem na przystanek autobusowy linii 84 w kierunku basenu przystanek Chłopska. Proszę powiedzieć, gdzie można zgłosić tego rodzaju zagrożenie? Może przyda się to jeszcze komuś. Słuchacz Michał, proszę nam powiedzieć, czy rzeczywiście wy jesteście w stanie na czas zareagować, wysłać tam ekipę i to drzewo, nie wiem, no powalić i na miejscu je zutylizować?
No mam nadzieję, że udaje nam się zareagować na czas. W tym akurat wypadku udało się i w tej chwili to drzewo już zostało przewrócone. Uzyskaliśmy oczywiście niezbędne zgody administracyjne. Wykonaliśmy, trudno to nazwać, proces wycinki tego drzewa, tak? Bo tak naprawdę ono faktycznie zostało przewrócone i w tej chwili już nikomu nie zagraża.
Ono jest w tej chwili cięte i będzie stamtąd w kawałkach wywiezione, czy też jeszcze znajduje się na osiedlu nad Rudzianką?
Znajduje się na osiedlu nad Rudzianką i niestety tutaj z różnych przyczyn parę dni będzie musiało troszkę poleżeć.
Czy zajmuje chodnik? Czy zostało tak przewrócone? Nie.
Nie ma żadnego ograniczenia przejścia, nie ma żadnych z tym związanych uszkodzeń, ani utrudnień. Leży po prostu w innych gęstwinie drzew i krzewów.
Jasne. Proszę powiedzieć, czy wy jesteście wzywani dosyć często do podjęcia tego rodzaju interwencji? Bo przypominam sobie, ostatnio również informowaliśmy o tym, zdaje się, czy to był na terenie Zbilkowskim. Na terenie Zbilkowskim było takie drzewo uszkodzone i ZUK, zdaje się, podejmował interwencję. Ale proszę powiedzieć, czy często to się zdarza?
No na szczęście są to bardzo właściwie sporadyczne wypadki. Nie umiem w tej chwili przytoczyć ich liczby, ale na pewno nie jest to jakby skala masowa.
To nie jest kilkanaście czy kilkadziesiąt w ciągu roku, a możemy powiedzieć z dosyć dużą dozą prawdopodobieństwa, że kilka takich przypadków w roku, prawda?
Tak. Tak, no i oczywiście tutaj w zależności od administratora czy zarządcy terenu, tak, on jest zobowiązany podjąć tutaj działania. No na szczęście w parkach czy zieleńcach nie mamy takich zgłoszeń, w pasach drogowych też raczej nie. Najczęściej to dotyczy się terenów takich podmokłych, będących w administracji miasta, ale no nie mającego takiego swojego wyznaczonego zarządcy. My wtedy też podejmujemy działania na takich terenach i w pierwszej kolejności eliminujemy zagrożenie.
Serdecznie pani dziękuję za te informacje. Pozdrawiam pięknie, do usłyszenia.
Pozdrawiam, do widzenia.
Naszym gościem jest w tej chwili również łowczy miejski, pan Ryszard Czeraszkiewicz, Daszbur. Dzień dobry. Halo, halo, czy się słyszymy? Halo, panie łowczy. 510, 3 siódemki, 3 dwójki. 510, 3 siódemki i 3 szóstki. Czas reakcji @radioszczecin.pl. Wprawdzie u nas nie wybuchły fajerwerki, ale tak mniej więcej to dzisiaj wygląda w naszym studiu, że trochę kłopotów mamy natury technicznej. Za nie bardzo państwa serdecznie przepraszamy. Halo, czy pan nie słyszy, panie
teraz
łowczy?
Słyszę.
Teraz super.
Było milczenie
super.
Dłuższy czas. Teraz
super.
Słyszę.
Dzień dobry, Daszbur. Witam. Łowczy miejski Ryszard Czeraszkiewicz. Halo, Ryszard Czeraszkiewicz jest naszym gościem. Czy pan nie słyszy? Panie łowczy, czy my się słyszymy?
Nie, nic nie słyszałem.
Czy teraz pan nie słyszy? Nie, mamy jakiś kłopot. Mamy jakiś kłopot. Nie, mamy jakiś kłopot. Prosimy się, rozłączymy się, panie łowczy, w tej chwili. Rozłączymy się, spróbujemy do pana dodzwonić za kilkadziesiąt sekund ponownie. A ja teraz, drodzy państwo, powiem kilka słów o bobrach, dlatego że nie tylko dziki na tych podmokłych, podmiejskich terenach zalesionych są problemem, ale również bobry, no wiadomo, tam gdzie występują jakieś tylko i wyłącznie wody, na których mogą się zadomowić, no to natychmiast czynią spore spustoszenie. No i co? No bóbr osiąga długość ciała do 100 cm, ogona do 37, ciężar do 30 kg. Na lądzie bobry europejskie poruszają się niezgrabnie, za to w wodzie są szybkie i zwinne. Bóbr ma gęstą, brunatno-szarą lub ciemnobrunatną, nieprzepuszczającą wody sierść. Sylwetkę krępą, ociężałą, oczy i uszy małe, ukryte w sierści, kończyny przednie małe, tylne mocne, których palce spięte są błoną pławną. Potrafi zamknąć wszystkie otwory ciała, może w wodzie przebywać do 15 minut. Mam nadzieję, że pan Ryszard Czeraszkiewicz jest w tej chwili z nami i się słyszymy znakomicie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Daszbur. Daszbur.
Daszbur.
Bobry bronią swego terytorium, oznaczają je wydzieliną gruczołów skórnych w pobliżu narządów płciowych o zapachu piżma w tak zwany strój bobrowy. O, tyle o bobrach mi się udało znaleźć z zupełnie przyzwoitego źródła. Panie łowczy, my regularnie właściwie, mówiąc o kłopotach, jakie mają mieszkańcy podmiejskich dzielnic Szczecina, to dyskutujemy raczej o dzikach, prawda? O dzikach. Trochę o lisach. Trochę tak. O lisach. O bobrach nie powiem, że w ogóle, ale bardzo rzadko. Czy rzeczywiście to staje się problemem, albo to jest jakiś problem? Bóbr?
No oczywiście bóbr ze swoimi problemami głównie spotykany jest nad wodami, tak? Mhm. No bo dziki, lisy czy sarny, one wędrują po całym Szczecinie, potrafią wędrować po całym Szczecinie i mamy tych kłopotów znacznie więcej powierzchniowo, natomiast bobry będą przy wodzie wzdłuż Odry, wzdłuż kanałów odrzańskich czy międzyodrza i wreszcie wkraczają też na stawy i zbiorniki wodne, których mamy w Szczecinie też kilkadziesiąt. I
my tym razem opowiadamy o historii nad Rudzianką, czyli też mamy wodę tam, prawda, w pobliżu.
Tak, bobry są zwierzętami migrującymi od zbiornika do zbiornika i potrafią czasem przejść ładnych parę kilometrów po to, żeby znaleźć kolejne miejsce do życia, a są zwierzętami bardzo terytorialnymi. To znakowanie piżmem swojego terytorium wiąże się właśnie z tym, że odejdź z mojego terytorium, bo zostaniesz pogryziony. Mhm. One potrafią walczyć między sobą i niektóre są tak dotkliwie, że właśnie też miałem w swojej historii kilka takich właśnie odłowień bobrów, które były pogryzione, odtrącone od właśnie grupy, która miała swój relir i trzeba było je po prostu przenosić na inny, zupełnie oddalony zbiornik.
Mhm. No ponoć nie wchodzą w sobie w drogę, ale to tylko teoretycznie, że jeżeli teren jest oznaczony, no to rodzina bobrza, która ma zamiar znaleźć sobie odpowiednie miejsce, no mija szerokim łukiem, ponoć. No ale jak tutaj słusznie pan zauważył, pańskie doświadczenia i wiedza w tej sprawie są na zupełnie innym poziomie niż te teoretyczne zapisy, które można znaleźć w internecie, więc raczej tutaj wierzyłbym panu, że no jak walczą, to prawie na śmierć i życie, rozumiem. Ale proszę,
tak potrafią.
Ale proszę mi powiedzieć, czy rzeczywiście to budowanie tam zapor przez bobry może być aż tak poważnym zagrożeniem. Tutaj jakby mieliśmy tego namacalny dowód, to znaczy bóbr sobie wybrał jakieś drzewo, które stało bardzo blisko przystanku autobusowego. No i podejrzewam, że gdyby nie interwencja naszego słuchacza, to służby nie zdążyłyby przyjechać na miejsce i jeżeli to drzewo źle by upadło, źle, niekorzystnie, no to rzeczywiście mogło spowodować o wiele większe kłopoty niż te, o których dziś mówimy na antenie. Innymi słowy pytam, czy bóbr rzeczywiście dla człowieka może być zagrożeniem?
No, dla jego gospodarki zdecydowanie tak. Zarówno dla rolnika, dla sadownika, czasem dla przemysłu, no powiedzmy przemysłu, no dla gospodarki morskiej. Mhm. Taką u nas uprawiamy w jakimś stopniu w Szczecinie i tutaj też są sytuacje, gdzie bobry wkraczają na jakieś na wpół dzikie, czy powiedzmy przystanie żeglarskie, czy przystanie nawet dla statków i potrafią tam po pierwsze kopać nory, a więc naruszają brzeg, naruszają wały, a czasem właśnie ścinając drzewa też mogą spowodować jakieś zawisy drzew na trakcji elektrycznej, czy po prostu właśnie opadanie ich do wody, a potem w konsekwencji uszkadzanie śruby statku, czy żaglówki. No więc tych takich drobnych i większych byśmy naliczyli kilkadziesiąt, naprawdę bardzo dużo różnych szkód, które mogą powodować bobry. Oprócz tego, że są oczywiście na początku tego swojego znaczenia w przyrodzie bardzo dobrymi architektami i oczywiście retencjonują wodę w sposób niesłychanie korzystny dla przyrody, dla bioróżnorodności, to oczywiście w zetknięciu z miastem mamy właśnie wiele szkód. No, działkowcy, ogrodnicy, no wreszcie drzewa, które są ozdobne. Sadzone są na bulwarach nadrzecznych, czy w jakichś takich miejscach bardzo atrakcyjnych.
Też padają łupem bobrów, rozumiem, tak?
Padają łupem bobrów i trzeba oczywiście myśleć o tym, żeby się zabezpieczać.
Panie łowcze, proszę nam powiedzieć, no mamy taką sytuację konkretną z osiedla nad Rudzianką. Rozumiem, że ten bóbr nie da za wygraną. Znajdzie inne drzewo, które będzie chciał przeciąć i pewno zrobić z niego jakąś tam tamę w miejscu, który sobie wybrał. Czy w takiej sytuacji pan reaguje, pan jedzie na miejsce i po prostu z tego bobra stamtąd przegania, czy właściwie co w takiej sytuacji można zrobić?
No aż tak dobrze nie jest, to znaczy aż tak dobrze nie jest budżetem miasta, żeby mógł budżet miasta zapłacić za natychmiastowe akcje w postaci zgłowienia bobrów, bo to są rzeczy czasem proste, na prostych zbiornikach niewielkich, natomiast w przypadku na przykład jakichś bagnistych terenów, to po pierwsze ten bóbr tam ma prawo być, więc no ostateczność to jest tam usunięcie go, natomiast oczywiście no nie jest tak, że reagujemy natychmiast na każde zwierzę, bo tu po prostu mielibyśmy no naprawdę
to bardzo powinien mieć pan całe biuro, rozumiem, kilkunastu pracowników, tak? I cztery razy tyle pieniędzy, ile pan ma.
Chociażby powiedzmy przygotowanym być na to, że odłowienie bobra no to jest specjalna ekipa zaopatrzona nie tylko w sprzęt, ale również specjalnie wyszkolone pieski, które wchodzą do norm. No cała historia.
Jasne.
Ale bo takie rzeczy też.
Ale rozumiem, że w skrajnych przypadkach tak się dzieje. Panie łowczy, nie słyszeliśmy odpowiedzi. Czy w skrajnych przypadkach tak się dzieje?
Tak, tak się dzieje w skrajnych przypadkach, w przypadku żyjącego sobie w naturze bobra, bo na przykład okazuje się, że jednak on bezpieczny w swoim zbiorniku, wychodząc na zewnątrz, robi szkody, a czasem tak się robi po prostu prewencyjnie, w ramach redukcji, no nawet na pięknych leśnych zbiornikach czy rzekach odławia się bobry, bo po prostu mają tam niby swój naturalny teren, ale na przykład niszczą drzewostan, wręcz zabytkowe drzewa i niestety robi się wtedy wszystko, żeby tych bobrów nie było, chociaż są naturalnym składnikiem. Natomiast tutaj myślę, że w takie miejsca często właśnie jeżdżę, na przykład po to, żeby konsultować. Pierwsza to jest konsultacja. Jeśli są właściciele takich drzew, znaczy, czy jest to jakiś rejon dróg, czy są to działkowcy, to oczywiście prosta zasada zabezpieczyć siatką taki pień drzewa i jest ono bezpieczne. Także jeżeli widzimy, że idą bobry po kolei i zaczynają próbować korę drzew, czy bo często zjadają tylko korę i nie niszczą drzewa, nie ścinają go, niszczą korę, ale no tym samym drzewo po kilku latach usycha. No więc, żeby ratować takie rzeczy, a to się będzie na pewno zdarzało, a mamy zabytkowych też parków na od rzecznych, pięknych, no więc no szkoda byłoby tych drzew, kilkusetletnich czasem, po to, żeby bobry je zniszczyły. Wystarczy pojechać na Drawę, byłem ostatnio na poligonie drawskim, to widziałem, jak rzeczywiście przepiękne buki, dęby zostały po prostu ususzone przez to, że zjadły korę bobry. No i szkoda byłoby niektórych egzemplarzy i dlatego się zabezpiecza, tak? Można stosować siatkę, która w 100% chroni nam to drzewo, ten egzemplarz przed ścięciem.
Mm-hmm. No dobrze, ja mam taką na koniec propozycję naszej rozmowy, żeby jednak miał pan oko na tego bobra, który zadomowił się nad Rudzianką, bo tak mi coś intuicja podpowiada, że z nim będą problemy. Wyjątkowo uparta sztuka.
Tak, tak. No myślę, że na pewno mieszkańcy, którzy zgłaszają, dobrze byłoby, żeby już powiadomić w naszym nowym, w naszej siedzibie nowej Straż Miejską. Mhm. Oni przekażą mi informacje i będziemy się kontaktować. Na pewno
przynajmniej objąć go obserwacją policyjną, panie łowcy.
Tak, należy mu spojrzeć na nie tylko ręce, na palce, ale na zęby.
Jasne, jasne.
Które ma bardzo zdrowe. Tak.
Serdecznie panu dziękuję za tę interesującą rozmowę. Łowczy miejski Ryszard Czaraszkiewicz był naszym gościem. Mimo kłopotów udało się. Wszystkiego dobrego w nowym roku. Pozdrawiam. Większego budżetu, panie łowczy, przede wszystkim.
Dziękuję bardzo.
Postaramy się pomóc w tej kwestii.
Dobrej kondycji miasta. Tak.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. 12:50, no niby taki błahy temat, drobiazg, prawda? A mogło zakończyć się naprawdę nieszczęśliwie. Nie chcę używać słowa tragedia, ale przy niesprzyjających okolicznościach rzeczywiście do tragedii mogłoby dojść, drogi Bobrze. Także uważaj, bo naślemy na ciebie pana łowczego, patrzę mu prosto w oczy, no. 510-37-32, 510-37-36, czas reakcji @radioszczecin.pl. Drodzy Państwo, o dziwo, zostało nam dzisiaj trochę czasu, to z powodu tego, że nie było przerwy na reklamę. Mamy jeszcze około 4 minut na naszą rozmowę. Zachęcam Państwa do telefonowania do nas 510-37-32, 510-37-36, czas reakcji @radioszczecin.pl. No i w trakcie naszej rozmowy ktoś zarejestrował się na naszej automatycznej sekretarce. Proszę posłuchać.
Dzień dobry, Radio Szczecin, stały słuchacz Witold. Pomiędzy ulicą Trygława i Wiatraczną płynie sobie strumyk o nazwie Hajnówka. Na tym strumyku bobry już sobie zbudowały stałe siedlisko, podcinały drzewa, postawiły tamę, powoli poziom wody się podnosi. Jak tak dalej pójdzie, to do wiosny zaleje okoliczne domki. Może by w tej sprawie odpowiednie służby również podjęły jakieś działania. Dziękuję.
Dziękujemy za szybką informację. Mam nadzieję, że nas jeszcze łowczy słucha. Sławek Orlik intensywnie z Państwem cały czas rozmawia. A ja mam przed sobą jeszcze nieodczytane maile z dnia dzisiejszego. Bardzo proszę Sławka, by też spróbował odbierać kolejne telefony, bo widzę, że słuchacze dzwonią. I kolejny mail nieodczytany przeze mnie dotyczy również, drodzy Państwo, lodowiska przy hali Azoty Arena. Powiem tak, że lodowisko ostatnio jest nacenzurowanym. Najpierw dyskutowaliśmy o tym, że lód jest niewłaściwy. Tutaj deklarację złożył pan dyrektor obiektu Grzegorz Kołodziejski, że jakość lodu będzie jeszcze przed nowym rokiem poprawiona. Chciałbym od państwa usłyszeć, czy tak się stało. Nie mam telefonów na ten temat. Potem, albo jeszcze wcześniej, bo to było kontynuowane, dyskutowaliśmy o tym, że bilety na wejście na lodowisko robią paragony sprzedaży i one są zabierane przez osobę, która te paragony sprawdza. Tak być nie powinno, o tym też na antenie dyskutowaliśmy. A teraz proszę posłuchać, co z tymi biletami jest nie tak. Witam. Pisze pani Monika Gorczak. Bardzo proszę o wyjaśnienie, dlaczego w dniu 28 grudnia na ślizgawkę przy hali Arena bilet normalny kosztował 12 zł, czyli jak w dzień świąteczny lub weekend, a nie kosztował 2 zł mniej. Tyle powinna wynosić cena w dzień powszedni. Na stronie internetowej i w kasie ślizgawki w dniu dzisiejszym informacji na ten temat nie było. W sklepie obowiązuje najniższa cena widoczna na towarze. Czy w tym przypadku nie powinnam zapłacić według cennika widocznego przy kasie, a przy kasie w cenniku wyraźnie 10 zł za dzień powszedni, z poważaniem, Monika. No, wprawdzie chodzi tylko o 2 zł, prawda? To niedużo pieniędzy, ale zdaje się, że pani Monice Gorczak chodzi bardziej o zasady, a nie o te 2 zł. Podejrzewam, bo już naprawdę nie zadzwoniłem dzisiaj do pana Kołodziejskiego, ale podejrzewam, że ten okres świąteczno-noworoczny może być w całości potraktowany jako świąteczny. Tak przypuszczam. Być może to było niedopatrzenie. Jutro zdążymy zadzwonić. Jutro na pewno Sławek Orlik albo Janusz Wilczyński do Azoty Arena, do operatora hali w tej sprawie zadzwonią i przynajmniej w 2 krótkich żołnierskich zdaniach rzecz całą wyjaśnią. Widzę, że Sławek Orlik nieustannie rozmawia ze słuchaczami Radia Szczecin. Jeżeli ktoś chciałby jeszcze ze mną na antenie, to proszę bardzo, jeśli nie, to będziemy się zbierać. Drodzy Państwo, jutro i pojutrze audycję poprowadzi Janusz Wilczyński. To moje ostatnie spotkanie z Państwem przed 2016 rokiem. W związku z tym nie wypada mi nie życzyć Państwu wszystkiego dobrego w nowym roku, aby był lepszy niż 2015, aby był spełnieniem dla Was, drodzy słuchacze Radia Szczecin, Waszych marzeń, żebyśmy wszyscy byli zdrowsi i bogatsi, prawda? Tego możemy sobie życzyć. To wszystko na dziś. Dziękujemy bardzo. Cały skład, który przygotował w dziś i w tym roku, przygotowywał magazyn Czas Reakcji, Mariusz Tałajkowski, Sławek Orlik i Przemysław Szymańczyk. Do usłyszenia.